Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wielka Brytania i Hiszpania przygotowują się na przyjęcie Ojca Świętego. Tymczasem Bułgaria obchodzi 20-lecie wznowienia relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Te tematy wypełnią pierwszą część audycji. Omówimy przygotowania do papieskiej wizyty na Wyspach we wrześniu oraz program listopadowej pielgrzymki Benedykta XVI do Santiago de Compostela, a Desisława Popow z Sofii przypomni złożone dzieje kontaktów Bułgarii z Rzymem. Natomiast w drugiej części audycji moim gościem będzie dr Leszek Zygner, członek Kościelnej Komisji Historycznej przygotowującej proces beatyfikacyjny biskupa Adolfa Szelążka, założyciela sióstr terezjanek, ważnej postaci polskiego kościoła w okresie międzywojennym i ofiary stalinowskich prześladowań. Na wtorkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Watykańskie potwierdzenie wrześniowej wizyty Benedykta XVI w Wielkiej Brytanii wywołało spore zainteresowanie na Wyspach. Rząd w Londynie jest zdecydowany, by podróż papieska odniosła sukces, powiedział koordynator wizyty ze strony brytyjskiego rządu. Lord Chris Patten podkreślił, że chodzi tu nie tylko o szacunek dla papieża, ale też o reputację Wielkiej Brytanii oraz o to, że wydarzenie tej rangi śledzi zazwyczaj wielu ludzi na całym świecie. Odnosząc się do kosztów papieskiej wizyty, jej rządowy koordynator przyznał, że wzrosły one z 8 do około 12 milionów funtów. Dodał jednak dla porównania, że ubiegłoroczny szczyt G20 w Londynie kosztował 90 milionów dziennie. Teraz brytyjski podatnik opłaci jedynie część państwową papieskiej podróży.
We wczorajszej konferencji organizatorów podróży uczestniczył też arcybiskup Vincent Nichols. Przewodniczący Episkopatu Anglii i Walii omówił pokrótce trasę czterodniowej pielgrzymki, która rozpocznie się w szkockim Edynburgu, a zakończy w Oscott pod Birmingham. Metropolita Westminsterski był oczywiście pytany o ewentualne papieskie spotkanie z ofiarami molestowania przez duchownych. Wyraził przekonanie, że cierpienia tych osób nie powinno się wykorzystywać, by usatysfakcjonować oczekiwania mediów. Sprawa wymaga delikatnego potraktowania, dodał arcybiskup Nichols.
Z kolei episkopat Anglii i Walii przygotował specjalne szkolenia medialne. Przeznaczone są one dla młodych ludzi, którzy kontaktują się ze światem za pomocą najnowszych technologii. To oni mają podzielić się z rówieśnikami wiadomością o papieskiej wizycie. Akcja ma pomóc w zainteresowaniu tym wydarzeniem młodego pokolenia. Natomiast episkopat Szkocji zachęca mieszkańców do licznego udziału w spotkaniach z Benedyktem XVI. Kardynał Keith O'Brien z Edynburga wyraził nadzieję, że wizyta apostolska przyczyni się do wzmocnienia wiary Szkotów, a oni ją zamanifestują wobec papieża.
Także w Hiszpanii zaprezentowano szczegóły programu listopadowej wizyty Benedykta XVI w Santiago de Compostela. Jak poinformował arcybiskup Julian Barrio, Ojca Świętego powita tam 10 tysięcy wiernych.
Benedykt XVI przyleci do Santiago de Compostela przed południem 6 listopada bieżącego roku. Na lotnisku La Vacoya powitają papieża władze kościelne i państwowe, a także przedstawiciele rodziny królewskiej. Następnie przyjedzie do miasta i uda się do katedry, do której wejdzie przez bramę Asabaceria. Wewnątrz, jak każdy inny pielgrzym wiary, Benedykt XVI pomodli się w kaplicy komunii, zatrzyma się przy portyku chwały, zobaczy działanie Botafumeiro, czyli potężnej kadzielnicy, obejmie figurę apostoła Jakuba i pomodli się przy jego grobie. W katedrze papież spotka się z chorymi, dziećmi i osobami w podeszłym wieku, łącznie około 700 osób. Po południu Benedykt XVI odprawi mszę na placu Obradoiro. Weźmie w niej udział około 10 tysięcy osób. Następnie papież uda się do Barcelony, gdzie dokona konsekracji kościoła Świętej Rodziny. Po raz pierwszy w historii kościoła papież chce odwiedzić na własne życzenie Santiago podczas świętego roku kompostelańskiego. Benedykt XVI przybywa jako pielgrzym, a jego skromna wizyta już posiada niezwykłe reperkusje, powiedział arcybiskup Julian Barrio. Obyśmy mieli dobry dzień, bez deszczu, a społeczeństwo galicyjskie oby przyjęło papieża jak najlepiej i najgościnniej, dodał arcybiskup. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W tym roku Bułgaria obchodzi 20. rocznicę wznowienia stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Doszło do tego po upadku komunizmu pod koniec 1990 roku. Od tego czasu wszyscy prezydenci Bułgarii spotykali się z papieżem, a Watykan, z którym nawiązano współpracę na różnych szczeblach, odwiedzają corocznie delegacje państwowo-kościelne. Sofii mówi Desisława Popow.
Kontakty te jednak mają starsze korzenie, datujące od IX wieku, kiedy to po bezowocnych rozmowach z Bizancjum w sprawie przyznania samodzielnego kościoła bułgarskiego, car Borys I w 886 roku zwraca się do papieża Mikołaja I, kierując do niego 106 pytań dotyczących podstaw wiary. Odpowiadając na nie, papież wysyła do Bułgarii dwóch biskupów. Następnym, symbolicznym wydarzeniem w kontaktach ze Stolicą Apostolską stała się wizyta świętego Metodego, brata Cyryla, który przekonał papieża Jana VIII, że Słowianom też przysługuje prawo służenia w swoim języku. Rok 1925 okazał się przełomowy dla rozwoju współczesnych stosunków między obydwoma państwami. Wtedy do Bułgarii zostaje wysłany apostolski legat arcybiskup Angelo Roncalli, przyszły papież Jan XXIII, zwany we Włoszech bułgarskim papieżem. Stosunki te zostają przerwane w 1949, mimo że kontakty i wymiana kulturalna utrzymały się. Każdego roku delegacja bułgarska jest przyjmowana na święto Cyryla i Metodego w Watykanie. Bułgarscy badacze mają regularny dostęp do tajnego archiwum Biblioteki Watykańskiej, gdzie z biegiem czasu zostały odnalezione jedne z najcenniejszych dla bułgarskiej kultury manuskrypty. W 1975 roku odbyło się spotkanie pierwszego sekretarza partii prezydenta Bułgarskiej Republiki Ludowej, Todora Żivkova, z papieżem Pawłem VI. Było to pierwsze w bułgarskiej historii spotkanie państwowego przywódcy z głową kościoła rzymokatolickiego. W 5 lat później, 31 grudnia 1980 roku, papież Jan Paweł II ogłosił Cyryla i Metodego współpatronami Europy razem ze świętym Benedyktem. Stosunki między Bułgarią a Stolicą Apostolską zostają wznowione 6 grudnia 1990 roku. Wszyscy prezydenci Bułgarii po upadku komunizmu spotykali się z papieżem. Od tamtego czasu do dziś Bułgaria miała 6 ambasadorów w Stolicy Apostolskiej. Ostatni z nich to Nikola Kałudów. Przez ten okres Stolicę Apostolską reprezentowało w Sofii 5 nuncjuszy. Ostatnim z nich jest Polak arcybiskup Janusz Bolonek. W tym okresie doszło do wielu dwustronnych spotkań, wygłoszenia wykładów i wręczenia tytułów doktor honoris causa. Została podpisana umowa między kardynałem Rafaelem Fariną, archiwistą Świętego Kościoła Rzymskiego i Uniwersytetem Sofijskim w sprawie dalszej współpracy i wizytach młodych naukowców w Bibliotece Watykańskiej. W najnowszych czasach najważniejszym wydarzeniem w stosunkach między Bułgarią i Stolicą Apostolską nadal pozostaje historyczna wizyta Jana Pawła II w dniach 23 do 26 maja 2002 roku. Wtedy ogłosił on jako błogosławionych 3 katolickich księży, Kamena Wilczewa, Józefa Trzciszkowa i Pawła Dziżewa, którzy zginęli wskutek represji państwa komunistycznego. Podczas ostatniej wizyty w Watykanie bułgarski premier Bojko Borisow zaprosił papieża Benedykta XVI do Bułgarii na rok 2012, w 10. rocznicę wizyty Jana Pawła II. Bułgarski naród do dziś jeszcze pamięta ciepłe słowa przyjaźni wypowiedziane w roku 1934 przez arcybiskupa Roncalliego, późniejszego papieża Jana XXIII. Jeżeli ktoś z Bułgarów w trudnych kolejach życia będzie w nocy przechodził obok mojego domu, zawsze znajdzie na moim oknie zapaloną lampę. Niechaj zapuka, niechaj zapuka. Nie będzie pytany o to, czy jest katolikiem, czy prawosławnym. Wystarczy, że jest bratem z Bułgarii. Niech wejdzie, a przyjmą go 2 braterskie ramiona i gorące serce przyjaciela. Dla Radia Watykańskiego z Sofii Desisława Popow.
Moim gościem jest pan Leszek Zygner, historyk, członek Komisji Historycznej przygotowującej proces beatyfikacyjny biskupa Adolfa Szelążka, założyciela Sióstr Terezjanek.
Witam serdecznie.
Biskup Adolf Szelążek to postać dość niezwykła, aczkolwiek niezbyt mocno znana w Polsce.
Tak, rzeczywiście mamy taką sytuację, że jest to biskup, który przed II wojną światową znaczył bardzo dużo w Episkopacie Polski, a po jego śmierci po 1950 roku przez ponad pół wieku bardzo mało można było o nim pisać, właściwie nie mógł się ukazać w okresie PRL-u żaden dłuższy artykuł ani nota biograficzna na jego temat. Było to spowodowane ostatnimi latami jego życia, kiedy to w 1945 roku za odmówienie opuszczenia diecezji w Łucku został wraz z kilkoma księżmi aresztowany przez NKWD i następnie więziony w Kijowie. Tylko interwencji Stolicy Apostolskiej zawdzięcza to, że w 1946 roku nie wykonano na nim wyroku śmierci, który został już wcześniej zasądzony i przymusowo wydalono go do Polski. Dlatego do dnia dzisiejszego spoczywa w Toruniu i to właśnie w Toruniu rozpoczynają się przygotowania do procesu beatyfikacyjnego.
Czy ten proces ma szansę odsłonić nieco bardziej dzieje Kościoła w tamtym czasie, w okresie II wojny światowej i krótko po?
Tak, jest to drugi z procesów, ponieważ jeden już trwa, dotyczący księdza Bukowińskiego, który był kapłanem także diecezji łódzkiej. Myślę, że przy okazji tego procesu będzie to również taki dług wdzięczności wobec tych wszystkich kapłanów, którzy z narażeniem życia służyli do końca swoim wiernym, pozostając na terenach późniejszej Ukrainy.
Przybliżmy postać biskupa Szelążka.
Postać biskupa to postać wyjątkowo malownicza. Właściwie całe życie zmieniał miejsce. Urodził się na Podlasiu, tam się wychował, ponieważ po powstaniu styczniowym zlikwidowano seminarium duchowne, więc musiał studiować w seminarium duchownym w Płocku. Z Płockiem związał właściwie połowę swojego życia. Tam był profesorem seminarium, tam był rektorem seminarium, tam był biskupem pomocniczym w 1918 roku. No i tam dojrzewał pod okiem arcybiskupa nowowiejskiego, dzisiaj czczonego jako błogosławionego męczennika obozu w Działdowie. To jego wychowanek, również biskup wetmański, dzisiaj jest czczony jako drugi z męczenników działdowskich. Potem od 1925 roku związany już z Wołyniem i z Łuckiem i tam właściwie zamierzał pozostać do końca życia, gdyby właśnie nie ta sytuacja roku 1945 i 1946.
I tak dochodzimy do czasów II wojny światowej i potem. Jakie dzieła pozostawił po sobie biskup Szelążek?
Pozostawił oczywiście dzieła tak jak każdy z biskupów, ale jednocześnie też był naukowcem, o tym też trzeba pamiętać, chociaż się o tym zapomina, i był również dyplomatą. No tutaj przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że był jednym z najbardziej zaangażowanych ludzi w przygotowanie konkordatu 1925 roku. To właśnie on razem z Achillesem Ratim przygotował pierwszy projekt konkordatu, który co prawda nie został przyjęty, ale potem cały czas biskup Szelążek, pracując w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dalej stronę kościelną reprezentował do 1925 roku i to jemu też w dużej mierze zawdzięczamy tamten konkordat. Wyniesienie na stolicę w Łucku to było ze strony już później papieża pewnym gestem wdzięczności dla biskupa Szelążka.
Zdaje się, że w Watykanie był również ceniony z uwagi na swoją znajomość spraw wschodnich.
Tak, od 1905 roku, czyli od pierwszego ukazu carskiego, był bardzo mocno związany z działalnością kościoła właśnie na tym odcinku porozumienia z państwem najpierw rosyjskim, a później również uczestniczył w pertraktacjach w 1920 roku w traktacie ryskim i tam również stronę kościelną reprezentował. Jako biskup łódzki starał się również o reaktywowanie struktur Kościoła Wschodniego, gdy chodzi o grekokatolików. Bardzo mocno też przykładał się do tego, aby Kościół katolicki tam wzmacniał się, między innymi Kongregacja do Spraw Kościołów Wschodnich w 1932 roku mianowała go swoim konsultorem.
Jednym z dzieł jest również Zgromadzenie Sióstr Terezjanek.
Tak, to jedno z ostatnich dzieł biskupa, rok 1936, kiedy za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej powołał do życia kolejne zgromadzenie zakonne, właśnie Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, które w przyszłym roku będzie świętowało już swój jubileusz 75-lecia.
A w tym roku świętujemy 60-lecie śmierci.
60-lecie śmierci, które właśnie przypadło 9 lutego i 9 lutego oficjalnie rozpoczęły się już prawno-kanoniczne przygotowania do procesu, a więc powołano postulatora, powołano komisję historyczną, która teraz ma za zadanie przygotowywać cały materiał dla komisji teologicznej, tak aby proces beatyfikacyjny wszedł w następne stadium.
Siostry Terezjanki jakby sprawują pieczę też nad pewnymi etapami tego procesu.
Tak, no to jest zrozumiałe, ponieważ biskup jest założycielem tego zgromadzenia. Tak się stało, że spoczywa poza swoją diecezją, w diecezji łódzkiej, gdzie biskup został mianowany dopiero po 50 latach. Rozpoczęcie tego procesu jest dzisiaj niemożliwe. Także właściwie siostry i Episkopat Polski to główne osoby, które będą tutaj bardzo dużo znaczyły. No i tutaj też wielkie słowa wdzięczności dla biskupa toruńskiego, który zdecydował się właśnie na rozpoczęcie tego procesu na terenie diecezji toruńskiej, gdzie ciągle biskup Przelążek spoczywa. Natomiast gdy chodzi o siostry Terezjanki, no to jak najbardziej ten charyzmat, który biskup zaszczepił 75 lat temu, widać w nich ciągle trwa i mimo różnych przeszkód chcą one doprowadzić do szczęśliwego zakończenia procesu biskupa Szylążka.
Przypomnijmy może ten charyzmat właśnie, jakie są zadania tego zgromadzenia.
Więc przede wszystkim było to zgromadzenie utworzone na terenach wschodnich. To oznaczyło w dużej mierze opiekę nad młodzieżą, to oznaczyło również umacnianie katolickości na tamtym terenie, również w pewnym sensie i polskości. Z tym zawsze siostry były mocno związane, chociaż tak naprawdę to był ten charyzmat służebności dla tych ludzi, bo pamiętajmy, nie były to łatwe lata również dla mieszkańców II Rzeczypospolitej, nie tylko dla tych, którzy w sąsiedztwie Związku Radzieckiego wtedy przeżywali okropne katusze. To było tak naprawdę wielkie wyzwanie i tak właśnie siostry zaczynały.
A obecnie powracają na tamte tereny.
Tak, jest już taka możliwość i siostry również tam mają swoje domy. No oczywiście to dopiero początki, mimo że to rozpoczęto w latach 90., ale odbudowanie struktur po takich wielkich zniszczeniach komunizmu to nie jest rzecz łatwa i myślę, że musimy jeszcze poczekać na dalsze owoce.
Te zniszczenia dotyczą także, jak powiadają niektórzy, i sumień i pamięci zbiorowej. Czy ta pamięć o biskupie Adolfie Szelążku jest żywa w diecezji łódzkiej?
Tak, jest żywa. Świadkiem tego byłem sam, kiedy na stronach internetowych znalazłem ukraińskie streszczenie mojego doktoratu z teologii, które poświęciłem biskupowi Szelążkowi w połowie lat 90. Niemal natychmiast ktoś z własnej woli zaczął na Ukrainie tłumaczyć poszczególne fragmenty tej pracy. Po drugie, widzę, że kiedy szukamy po archiwach, czy spotykamy się z ludźmi na temat wiadomości o biskupie, wiele osób naprawdę bardzo pozytywnie wypowiada się na temat tej osoby i służy nam pomocą. Także myślę, że całkowicie ta pamięć nie zaginęła, ale nie ukrywajmy, ta pamięć jest jednak bardziej żywsza po tej stronie Boga niż po tamtej i zadaniem naszym jest również to, żeby rozbudzić tamtą pamięć tamtych ludzi, którzy również byli świadkami tego, co się działo w czasie II wojny światowej i krótko po jej zakończeniu.
Czy dotyczy to też rdzennych Ukraińców, czy wyłącznie Polaków?
Myślę, że także rdzennych Ukraińców, chociaż to są bardzo trudne sprawy do dnia dzisiejszego i trudno powiedzieć, jakie tutaj będą odgłosy ze strony ukraińskiej, ale miejmy nadzieję, że to dla jednej wspólnej sprawy również katolicy ukraińscy będą tutaj bardzo pomocni w przygotowaniu tego procesu.
Czy można już mówić o jakichś datach, o jakichś perspektywach konkretnych?
Myślę, że przygotowania materiału, bo to jest zadaniem Komisji Historycznej, to jest jeszcze kwestia kilku miesięcy. Myślę, że jeszcze w tym roku, ale najpóźniej na początku przyszłego, po zwróceniu się przez biskupa toruńskiego do Episkopatu Polski o wyrażenie opinii, jeżeli to nastąpi, to natychmiast ruszą już bezpośrednie przepisane prawem kanonicznym etapy procesu beatyfikacyjnego.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Dziękuję bardzo. Moim gościem był dr Leszek Zygner, członek Komisji Historycznej przygotowującej proces beatyfikacyjny biskupa Adolfa Szelążka. I to już wszystko we wtorkowym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.